Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Siedemnastego grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę aktualności papieskie, spotkania Jana Pawła II z Żydowską Ligą przeciw Zniesławianiu oraz z artystami, którzy jutro wystąpią w ramach koncertu Boże Narodzenie w Watykanie. Następnie nadamy reportaż Magdy Dobrzyniak o papieskich spotkaniach na krakowskich Dębnikach oraz kolejny odcinek cyklu księdza Romana Dzwonkowskiego na temat dziejów Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Rozpocznijmy od adwentowej refleksji. Przed mikrofonem ksiądz Jerzy Szymik.
Powiedzmy to prosto, pokornie, ale też odważnie. Nadzieja jest konsekwencją wiary, jej dojrzałym owocem. Bo to wiara właśnie daje ową wizję nieskończonej przyszłości, która czyni nadzieję realną i witalną. Celem chrześcijańskiej nadziei jest Królestwo Boże, czyli jedność człowieka i świata z Bogiem, dzięki aktowi wszechmocnej miłości Boga. Drogą jest rozumienie człowieka i świata przez pryzmat prawdy o Bogu, zaś Boga przez pryzmat prawdy o człowieku i świecie, bez rozrywania tej więzi, to znaczy bez niszczących odmian arogancji i pogardy wobec tego, co przyrodzone, bądź wobec tego, co nadprzyrodzone. A są to skrajności tylko pozornie sprzeczne. W gruncie rzeczy godzą one w ten sam serdeczny punkt. Podmywają fundament człowieczej nadziei. W wizji tej jest miejsce na każdego bez wyjątku człowieka. Żaden nie jest zawadą na drodze postępu ku świetlanej, optymistycznej przyszłości. Bo nadzieja chrześcijańska nie jest złudzeniem, czyli nie jest ani postępowa, ani optymistyczna. Choć wspiera jedno i drugie, bo jest pro-człowiecza. Żaden nie jest zawadą, ani przybysz, ani nagi, ani więzień. Nikt też nie jest samotny. By tę wizję urealniać, trzeba podnieść czoło, myśli, serce, trzeba uruchomić skrzydła. To raz jeszcze święty Bonaventura. Stąd światło, nadzieja.
Przechodzimy do aktualności dnia.
Zdecydowane potępienie rasizmu oraz więzy łączące Kościół z narodem żydowskim przypomniał papież, przyjmując delegację Żydowskiej Ligi przeciw Zniesławianiu. Przybyła ona do Rzymu na międzynarodową konferencję o zwalczaniu antysemityzmu, która została zorganizowana we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Modlę się gorąco, by ludzie współpracowali nad wykorzenieniem wszelkich form rasizmu. Ma to służyć budowaniu społeczeństwa promującego prawdę, sprawiedliwość, miłość i pokój.
W imieniu Ligi Przeciw Zniesławianiu przemówił jej dyrektor Abraham Foxman. Przypomniał, w jaki sposób został uratowany jako dziecko z rąk nazistów.
Zawdzięczam moje życie katolickiej kobiecie w Polsce. Naraziła ona własne życie, by ocalić mnie od losu 1,5 miliona innych dzieci, które zginęły w zagładzie. Żyję do dziś dzięki ludzkiemu współczuciu i odwadze Bronisławy Kurpi. Kościół katolicki dał mi drugą szansę życia poprzez tę dobrą kobietę, która tak wspaniale żyła nakazami swej katolickiej wiary.
W watykańskiej auli Pawła VI odbędzie się jutro koncert Natale in Vaticano, Boże Narodzenie w Watykanie. Podobnie jak w ubiegłych latach wystąpią na nim znani artyści z różnych krajów. Papież przyjął ich dzisiaj na audiencji.
Jest to wydarzenie, które stało się jedną z najbardziej znaczących imprez bożonarodzeniowych w Rzymie. Wasz koncert jest drogi Rzymianom, gdyż dochody z niego przeznacza się na budowę nowych kościołów, zwłaszcza na peryferiach naszego miasta i naszej diecezji.
Jan Paweł II przypomniał, że w okresie Bożego Narodzenia organizuje się liczne koncerty w parafiach, szkołach i innych miejscach. Życzył, by wraz z innymi tradycyjnymi świątecznymi znakami, takimi jak żłóbek czy choinka, pomagały one w spotkaniu ze Zbawicielem. Rodząc się w Betlejem, dał on ludziom wszystkich czasów swe orędzie prawdy i miłości.
Krakowska dzielnica Dębniki jako szkoła życia duchowego przyszłego papieża to temat pierwszych dębnickich spotkań z Karolem Wojtyłą, które odbyły się w tamtejszym kościele świętego Stanisława Kostki. Dębniczanie modlili się w intencji Jana Pawła II i wspólnie wspominali lata jego życia i pracy w tej dzielnicy. Karol Wojtyła mieszkał na Dębnikach w czasie II wojny światowej. Gościem specjalnym tegorocznej edycji spotkań był papieski fotograf Arturo Mari. Reportaż Magdy Dobrzyniak.
Krakowskie Dębniki pełne są śladów młodego Karola Wojtyły, opowiada papieski fotograf Adam Bujak, który od dziecka jest mieszkańcem tej dzielnicy.
One są wszędzie obecne, przecież i ta moja ulica, po której chodził do kamieniołomu, tam przejeżdżał ostatnio, podczas ostatniej wizyty. Miałem to szczęście, że przejeżdżał koło mojego domu na ulicę Tyniecką 10, gdzie mieszkał, gdzie był teatr absurdyczny, gdzie zmarł jego ojciec. Właściwie tutaj wiele miejsc jest naznaczonych jego stopami. Tutaj też chodził po ulicy Szwedzkiej do pani Poźniakowej bardzo często. No, wielu ludzi pamięta. Ci, co nie chcą, to nie pamiętają, ale wielu ludzi jest dumnych i pamięta. Tutaj tymi drogami chodził Karol Wojtyła, obecny papież, najbardziej znana postać na świecie. Nawet jak ktoś jest niewierzący, to wie, że papież jest najbardziej charyzmatyczną, najbardziej znaną postacią na świecie teraz.
Na ulicę Tyniecką 10 młody Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem z Wadowic w 1938 roku. Niepozorna kamienica stała się świadkiem dobrych, ale także dramatycznych chwil w życiu przyszłego papieża. Jedną z nich wspomina aktorka Teatru Rapsodycznego Danuta Michałowska.
Czarna niedziela, to jest 6 sierpnia, kiedy wszystkich mężczyzn wyłapywano z domów. Szli ulicą Tyniecką, dom po domu. Wchodzili i zabierali mężczyzn. I Karol Wojtyła krzyżem leżał przez cały ten czas i w ogóle do tego domu nie weszli Niemcy.
O tym, że pod Dziesiątką na Tynieckiej mieszkał Wojtyła, dziś informuje tylko skromna tablica.
No, pies najpierw nas wita. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Pani mieszka dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym Ojciec Święty jako młody chłopak przemieszkiwał w czasie okupacji.
Dorota Bilatowicz z dziećmi. To jest ten sam dom, tylko wiadomo, że zmieniło się umeblowanie, ale mieszkanie jest w dalszym ciągu takie samo, jakie było. To są dwa pokoiki, kuchnia, łazienka, przedpokój. 54 metry kwadratowe.
Ale Dębniki to nie tylko mieszkanie przy Tynieckiej, to także kościół świętego Stanisława Kostki i duszpasterstwo parafialne prowadzone przez księży salezjanów.
Ten kościół w jakiś sposób jest i przez media, i przez różne grupy ludzi jakby zapomniany. Mówi się głównie o katedrze, słusznie, bo katedra właściwie wyniosła Ojca Świętego w świat. Katedra Wawelska to jest to najcudowniejsze miejsce w Krakowie, ale Dębniki właściwie, proszę pamiętać, że tu na Dębnikach był jako robotnik, jako student seminarium, jako student wcześniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako kleryk, jako kapłan, jako biskup, jako arcybiskup, jako kardynał i wreszcie tutaj przybył jako papież.
To także Różana 11, adres, pod którym znajdowało się mieszkanie skromnego krawca i księgowego, który znacząco wpłynął na życie duchowe Wojtyły. Świadkiem ich spotkań był ksiądz Michał Szafarski, salezjanin.
Tutaj na Dębnikach właśnie w czasie wojny spotkał się z człowiekiem świeckim, który z wykształcenia był buchalterem. I właśnie między innymi Karol Wojtyła spotkał na tej swojej drodze tego właśnie człowieka.
Mówimy o Janie Tyranowskim.
Tak, tak jest, słudze Bożym już w tej chwili. No tutaj podsunięcie lektur, te spotkania. Sam Jan Tyranowski miał coś w sobie, że kiedy się raz z nim rozmawiało, to nie sposób było nie przyjść drugi, trzeci i dziesiąty. Ta pobożność jego to nie była dewocja, tylko to był rzeczywiście taka męska pobożność z pewnym programem i nie tylko, że był wymagający od drugich, ale wymagający od siebie i tego dawał przykład.
O tamtych latach pamiętają wciąż starsi dębniczanie. Z sentymentem wraca do nich także Ojciec Święty.
Pamiętam, z pielgrzymką byłem w Rzymie. Przedstawiałem, bośmy byli na mszy świętej w prywatnej kaplicy, i potem przedstawiałem Ojcu Świętemu, że te osoby są z tej ulicy Konfederackiej, tezy zagród, tam potem te wymieniałem te ulice, ale się święty tam uśmiechnął się, mówi, oj, wałęsał się człowiek, wałęsał po tych zagrodach tej konfederackiej.
Mieszkańcy krakowskich Dębnik są dumni, że to właśnie tymi drogami chodził człowiek, który wpłynął na dzieje świata. Dlatego z radością witają każdego, kto jest bliskim świadkiem posługi Jana Pawła II. Specjalnym gościem dębnickich spotkań był w tym roku Arturo Mari. Przyznał, że nie jest łatwo mówić o postaci, która wykracza poza wszelkie reguły i schematy.
Ma la cosa più importante per me.
Najważniejszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, którą trzeba podkreślić, że Ojciec Święty zmienił oblicze tego świata. Jego ogromna siła, jaka przebija przez miłość do bliźniego, do wszystkich ludzi i pokora, z jaką sprawuje swój urząd, widoczna jest w modlitwie, którą wszyscy możemy dostrzec. Wszyscy ludzie na całym świecie mogą to widzieć. Po Alaskę, po Amerykę Łacińską, po Afrykę, tam gdzie niesie Słowo Boże, swoje przesłanie, swoją siłę i swoje credo. Najlepszym tego dowodem są miliony ludzi, którzy garną się do niego, którzy biegną do niego, żeby go słuchać, żeby go zobaczyć. Nie można pozostać obojętnym na przesłanie Ojca Świętego. Widzę to sam na własne oczy, będąc tak blisko koło niego, o metr od niego. Moje życie też siłą rzeczy musiało się zmienić.
Pierwsze dębnickie spotkania z Karolem Wojtyłą to inicjatywa wydawnictwa Biały Kruk i parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach. Ich celem jest przypomnienie, jak ważnym miejscem w życiu papieża jest ta dzielnica. W ramach spotkań odbywają się dyskusje ze świadkami posługi biskupiej i papieskiej Karola Wojtyły. W zamierzeniu organizatorów dębnickie spotkania z Karolem Wojtyłą mają odbywać się co roku. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Toprzyniak.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Metody śledztwa i podstawy prawne represji. Nie można pominąć ważnego zagadnienia, jakim były długotrwałe śledztwa prowadzone w więzieniach NKWD, NKGB, MGB, MWD oraz stosowane w nich metody. Śledztwa trwały z reguły kilka miesięcy, a niekiedy rok lub nawet dwa lata. Dla uwięzionych były one udręką i stanowiły najcięższe przeżycie po aresztowaniu. Zwykle prowadzono je w godzinach nocnych, natomiast w dzień obowiązywał zakaz snu, surowo egzekwowany. Niekiedy trwało to przez cały tydzień. Pozbawienie snu i odpoczynku miało na celu doprowadzenie więźnia do fizycznego, nerwowego i moralnego załamania, przyznania się do rzekomych przestępstw i podpisania pożądanych zeznań. Na przełomie lat 40. i 50. w zasadzie nie stosowano już tortur i maltretowania fizycznego, jak miało to nierzadko miejsce w czasie wojny i nieco później. Stosowany był natomiast cały repertuar metod maltretowania moralnego, kontrast psychologiczny polegający na nagłym przechodzeniu od brutalnych wyzwisk i poniżania do tonu pełnego wyszukanej grzeczności i uprzejmości, zastraszanie, szantaż i inne. W stosunku do księży wykorzystywane były w czasie śledztwa zeznania wielu świadków z ich parafii, z reguły zastraszonych. W roli tej występowało od kilku do kilkunastu osób. Wykorzystywane były także donosy tajnych agentów z otoczenia księdza, a niekiedy nawet, choć bardzo rzadko, relacje z rzekomych spowiedzi. Należy odnotować przykłady odwagi i wierności sumieniu w momentach zagrożenia najcięższymi represjami. Ksiądz Fabian Abrantowicz ze Zgromadzenia Księży Marianów po dwuletnim wyniszczającym śledztwie w latach 1939-41 stwierdził, jak notuje protokół śledczy, światopoglądu sowieckiego nie podzielałem i jestem przeciwko niemu. Zmarł w więzieniu w Moskwie. Ksiądz Jan Wasilewski z Pińska, nakłaniany pod szantażem przez NKWD w Mińsku w 1945 roku do tajnej współpracy i odwołania tego, co napisał o bolszewikach w swoich wspomnieniach z okresu pierwszego uwięzienia w 1922 roku, zatytułowanych W szponach Antychrysta, wspomnienia księżca z Rosji Sowieckiej, wydanych w Krakowie w 1924 roku, nie zgodził się na to. Skazany na 10 lat zesłania, zmarł niebawem na Syberii. Ksiądz Stanisław Ryszko w czasie rozprawy sądowej w Pińsku w 1949 roku, zapytany przez prokuratora, czy jest za władzą sowiecką, czy przeciw niej, odpowiedział, że jest przeciw. Otrzymał wyrok 25 lat łagrów. Odwaga i moralna postawa duchowieństwa katolickiego z archidiecezji wileńskiej na terenach włączonych do białoruskiej ZSRR budziła zdziwienie miejscowych władz. Zdawałoby się, pisał pod koniec lat 40. pełnomocnik Rady do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów w Mińsku, Ułasiewicz, że wyroki powinny były zmusić katolickie duchowieństwo do zrewidowania jego linii postępowania. Ale wychowani w szkole jezuitów księża ani na krok nie odstępują od danej papieżowi przysięgi. Koniec cytatu. Opinia ta jest bardzo wymownym świadectwem wystawionym księżom katolickim przez wysokiego urzędnika władz sowieckich. Toteż na najwyższe uznanie i szacunek zasługują ci wszyscy, którzy znając doświadczenia groźną dla nich rzeczywistość sowiecką, zdecydowali się pozostać w niej ze względu na swoje kapłańskie powołanie i obecność wiernych, choć mogli z łatwością wyjechać. Podstawę prawną wyroków skazujących stanowił bez wyjątku osławiony artykuł 58 Kodeksu karnego ZSRR z 1 stycznia 1927 roku. Zawierał on 14 obszernych podpunktów, tak ogólnych pod względem sformułowań, że dawało to nieograniczone możliwości odpowiedniej kwalifikacji stawianych zarzutów i wymierzania odpowiednich kar pożądanych przez władzy. Najczęściej stosowany był punkt 10 tego artykułu, który brzmiał: propaganda i agitacja zawierająca hasła, które nawołują do obalenia, podważenia lub osłabienia władzy sowieckiej albo dokonywanie określonych przestępstw kontrrewolucyjnych niniejszego kodeksu, jak również rozpowszechnianie lub opracowywanie i przechowywanie literatury o tego typu treści, pociąga ze sobą itd. Górna granica kary wymierzanej na jego podstawie nie podlegała żadnym ograniczeniom. Anomalią prawną w świetle zasad przyjętych w zachodnim systemie prawnym było stosowanie sowieckiego kodeksu karnego w stosunku do osób, które w chwili popełniania rzekomego przestępstwa przez kodeks ten przewidzianego nie były obywatelami tego państwa i terenów, które w tym czasie nie należały do ZSRR. Na podstawie artykułu 58 punkt 8 skazywano, cytuję, za zdradę ojczyzny, to znaczy ZSRR, tych, których ojczyzną on nie był. Kierowanie przez księży w okresie międzywojennym parafialnymi stowarzyszeniami Akcji Katolickiej w miejscu ich pracy w Polsce było kwalifikowane jako działalność, cytuję, przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a zwłaszcza przeciwko demokratycznemu i komunistycznemu ruchowi w Polsce. Niektórzy z księży w czasie śledztwa zwracali uwagę na tę prawną anomalię. Wspomniany ksiądz Abrantowicz oświadczył w czasie śledztwa, cytuję, nie będąc obywatelem sowieckim i nie zamieszkując na terenie tego kraju, nie mogłem naruszyć jego praw, w związku z czym nie mogę brać odpowiedzialności za ich łamanie. Koniec cytatu. Tego rodzaju zdroworozsądkowe i zarazem prawne wyjaśnienia nie miały dla władz sowieckich żadnego znaczenia.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.